Dzień dobry, witajcie w następnym odcinku Dekompresora. Dzisiaj mamy bardzo specjalny odcinek, bo i gość jest bardzo specjalny. Za chwilkę powiem wam, kto nawiedził nasze skromne progi, a teraz startujmy z odcinkiem.
Dekompresor. Decompressor. Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
No dobrze, to co, startujemy. Gościem specjalnym dzisiaj jest Monika Mikowska. Niektórym osobom nie muszę w ogóle przedstawiać, jest to ewangelista, krytyk polskiej naszej rzeczywistości mobilnej. Człowiek, dziewczyna, która współprowadzi agencję Mobidyk, tak?
Tak.
Witam cię w ogóle w odcinku, bo nie dałem ci się przywitać, także dzień dobry.
Ja tam, nie wiem, czy mnie było już widać, czy nie, ale machałam, także witam serdecznie, dzień dobry. Jeszcze mnie nikt nie przedstawiał jako krytyk, więc to takie nowe nazewnictwo.
Masz opinię, więc krytyk.
Ale bardzo mi się podobało ewangelista, to tak, jest tak. Wiele lepsze słowo, super, dzięki.
Prowadzisz przede wszystkim agencję marketingu mobilnego? Nie, to nie jest marketing mobilny, wy robicie analizy głównie, tak?
No właśnie dwa zdania na ten temat wprowadzenia, bo jeżeli by tak nas zaszufladkować, to najlepiej będziemy faktycznie pasować do kategorii agencji marketingu mobilnego, ale to, co robimy na co dzień i to, co w dużej mierze przewija się w tych projektach, które już zrealizowaliśmy i jakby po tych projektach bardziej specjalizujemy się, bardziej widać, że specjalizujemy się w projektowaniu interfejsów mobilnych, w audytowaniu istniejących rozwiązań, zarówno stron, jak i aplikacji mobilnych, przygotowywaniu prototypów nowych, czy stron, czy aplikacji, rysowaniu projektów graficznych. Taka praca koncepcyjna związana z kreowaniem user experience mobilnego, no i jakby właśnie takie, tego typu rzeczy, które widać na froncie. Czyli nie jesteśmy studiem deweloperskim, nie posiadamy u siebie sztabu programistów, jesteśmy w stanie wdrożyć cały projekt od A do Z, ale wówczas w tym momencie współpracujemy z jakimś zaprzyjaźnionym dev house'em, w zależności od tego, jaki projekt realizujemy, wtedy wybieramy odpowiedni dev house razem z klientem, wybieramy sobie ten dev house. I to jest jakby główny kod działania Mobidyka. Ja ze swoją osobą świadczę również usługi stricte konsultingowe dla różnego typu klientów, bo jestem zapraszana na przykład właśnie do takich etapów jeszcze wczesnych. Czasem jak już u jakiegoś klienta zaświta w ogóle pomysł na przykład aplikację mobilną, to mam przyjemność uczestniczyć jakby w tworzeniu tej koncepcji, w dopracowaniu tej koncepcji, w szukaniu dziur w tej koncepcji, czasem przewalaniu tej koncepcji i projektowaniu jej tak naprawdę od nowa, żeby ona była dopasowana do realiów rynkowych, oczekiwań klientów, możliwości polskiego rynku i tak dalej, i tak dalej. Więc Mobidyk jest takim studium kreatywno-strategicznym, mówiąc jednym zdaniem.
I poza Mobidykiem wypełnia się jeszcze czas udziałem we wszystkich praktycznie konferencjach, które ostatnio w internecie widziałem. Od dłuższego czasu już piszesz bloga technicznego jestem.mobi, tak? To jest tak. Chyba twój flagowy produkt teraz, tak?
No to jest, jestem.mobi to jest chyba taka pierwsza rzecz, z której jestem kojarzona, za pomocą której jestem kojarzona. Mhm. To jest blog, który prowadzę z zajawki, dla fanu, jakby głoszenia, popularyzowania idei rozwiązań mobilnych. Trochę właśnie na przekór temu, żeby mówić, że to nie jest moda, że to nie jest gadżet, że to nie jest wow, tylko jest to faktycznie coś, co taki kierunek jakby technologiczny, który jest obecny w naszych życiach, w życiu przeciętnego Kowalskiego, tylko nie każdy przeciętny Kowalski zdaje sobie sprawę z tego, że te telefony, które najprawdopodobniej wymienia operatora za złotówkę, mają taką potężną moc i takie możliwości. Na pewno też dzisiaj o tym będziemy mówić. Także,
no właśnie.
Także przede wszystkim, faktów.
Przede wszystkim pytanie, co to znaczy jestem Mobi, tak?
Jestem Mobi, to
jest jestem
życia.
Mobi, czy nie jestem Mobi? Czy Polska już jest Mobi, czy jeszcze nie jest? Spróbujemy sobie dzisiaj porozmawiać troszkę o tym. Tak. Co to znaczy i dlaczego warto być Mobi, tak? Czy tak. Już warto być Mobi, czy jeszcze nie? Tak. Mamy kilka slajdów z prezentacji, którą przeprowadziłaś 2 dni temu, także to jest wszystko świeża wiedza i świeże informacje. Będziemy wklejać to do odcinka po drodze. W prezentacji między innymi pojawiały się takie hasła jak mobile commerce, mobilna bankowość, czy generalnie marketing mobilny w tym i w zeszłym roku. Powiedz może, co z tym marketingiem mobilnym? Jakie największe, jakie, może inaczej, jakie błędy najczęściej spotykasz, rozmawiając z klientami? I czy w ogóle ten marketing mobilny już w Polsce na tyle wykiełkował, że warto o tym myśleć?
Na to pytanie mogę odpowiadać całą godzinę, więc proszę cię o przerywanie i naprowadzanie na tory właściwe. Bo zaczynając od chyba takiego pierwszego, właśnie nie wiem, czy to nazwać błędem, ale zacznę od tego, że ogólnie marketing mobilny posiada wiele narzędzi. A jak prowadzę szkolenia na przykład, bo też zdarza mi się to robić i zadaję pytanie właśnie, jakie znasz narzędzia marketingu mobilnego, no to w 98% przypadkach jako pierwsza odpowiedź jest podawana aplikacja mobilna. Czyli aplikacja mobilna jest ponoć najpopularniejszym narzędziem marketingu mobilnego, z czym się nie zgadzam. I o tym też właśnie między innymi była ta prelekcja z przedwczoraj, że aplikacja mobilna jest traktowana jako flagowe narzędzie marketingu mobilnego i niestety jest to zazwyczaj nietrafione działanie. No ponieważ jeżeli marketing jest blisko reklamy, jakkolwiek się z tą reklamą zazębia, a aplikacja mobilna, która zawiera cechy, ślady reklamowe, no jest takim dużym, wielkim, może bombą, o tak powinnam powiedzieć, bombą tykającą czasem dla danego marketera, no bo jeżeli telefon, nasze najbardziej osobiste urządzenie tak naprawdę, narzędzie, które nosimy w kieszeni, z którym zasypiamy, budzimy się i jest cały czas najbliżej nas, jest jakby właśnie naszym najbardziej takim personalnym narzędziem, no to nie chcemy, świadomie nie będziemy chcieli ściągać jakby na niego formatów reklamowych i nie pozwolimy sobie na to, żeby jakby w nim oglądać reklamy, no chyba, że jesteśmy z branży marketingowej i jakby skupiamy się na tym, żeby faktycznie być na bieżąco.
Wystarczająco dużo wokół nas już jest tego.
Dokładnie, więc jeżeli aplikacja mobilna ma być tylko taką właśnie kolejną odsłoną nowego produktu, który dany marketer wypuścił, że nie wiem, mamy właśnie nową kolekcję czy płatków śniadaniowych, czy wody mineralnej, czy jakiegoś innego naszego produktu i aplikacja mobilna ma w jakiś ciekawy sposób go pokazać, no to jest raczej no ciężkie do ogrania tak naprawdę w aplikacji mobilnej. Ja sobie ukułam właśnie na blogu Jestem Mobi ideę 3P, czyli piękne, proste, praktyczne i polecam każdemu pomysłowi na aplikację mobilną zrobić taki test 3P, zaczynając od tego ostatniego słowa na P, praktyczne, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy tą aplikację mobilną, którą sobie wymyśliliśmy, czy ona będzie faktycznie fajnym narzędziem dla danego, dla użytkownika, dla naszego mobilnego klienta.
Wiesz, czyli przerwę ci, bo wydaje mi się, że jest bardzo często chyba taki powielany stereotyp, że aplikacja mobilna, czy generalnie jakieś działania mobilne w ramach większej całości są według jednego schematu prowadzone. Dokładnie to samo wrzucamy w ten kanał, bo skoro sprawdziło się to, nie wiem, w telewizji, w radiu, czy w internecie, to pewnie sprawdzi się też na komórce.
Czy na Facebooku też właśnie.
Czy na Facebooku?
Że jakaś aplikacja jest na Facebooku, która dobrze gra tam i jakby ten sam schemat powielamy w aplikacji mobilnej, co jest strasznym pomysłem, ponieważ koszt pozyskania użytkownika do aplikacji mobilnej jest o wiele wyższy niż koszt pozyskania na przykład właśnie użytkownika do aplikacji facebookowej. A zatrzymania i jeszcze skłonienia, żeby ten użytkownik powracał do tej aplikacji, no to już jest w ogóle wyzwanie i duże zadanie, które jest ciężkie do zrealizowania. Że negatywnych aplikacji mobilnych, które gdzieś tam w marketingu mobilnym polskim się przewaliły, tylko bardziej skupić się na pozytywnych przykładach. No i niestety, bo wiele osób mi zarzuca, że znowu te same przykłady i nie potrafię niczego innego nowego pokazać, ale prawda jest taka, że niestety, no właśnie, niestety.
Nic się nie dzieje.
Drogie agencje, nic lepszego nie ma, poza dwoma przykładami, które mam na myśli, które też właśnie pokazywałam przedwczoraj na konferencji. Pierwsza, że to są przepisy PL od Knora, aplikacja mobilna, która jest taką naszą książką kucharską.
Sam mam, jeszcze nic nie ugotowałem, ale mam.
Ale właśnie. No i teraz aplikacja mobilna jest tutaj uzupełnieniem istniejącego już od dłuższego czasu ekosystemu, który Knorr posiadał, bo Knorr był obecny na kanale YouTube, był obecny na Facebooku, tam gromadził swoją społeczność skupioną na kulinariach. No i ta aplikacja, pomysł na aplikację mobilną był uzupełnieniem tego ekosystemu, tak? To nie był kwiatek do kożucha, wisienka na torcie, tylko to było jakby mądre, spójne działanie z tym, że po prostu przez kanał mobilny możemy zaspokoić tą samą potrzebę w trochę też inny sposób, tak? Bo no, z komputera raczej nie otworzymy sobie tablet w kuchni. Łatwiej nam otworzyć czy tablet, czy telefon i postawić sobie gdzieś tam, żeby przeglądać krok po kroku kolejne etapy przygotowywania potraw.
Dodatkowo, jak jest aplikacja fajnie zrobiona, mamy checklistę, możemy sobie odznaczyć na przykład wykonane już czynności. To jest dotykowe, nie trzeba brudzić klawiatury.
Możemy sobie też liczyć czas, na przykład sprawdzać, czy ten czas podany w przepisie jest taki sam jak czas, nad którym my sami spędzamy. Możemy to w jakiś sposób personalizować. No i teraz też przepisy PL są fajne, dlatego że to nie jest też tylko raz wydevelopowana aplikacja, która została kiedyś tam wrzucona do marketów i już, i niech sobie ona tam leży, tylko to jest też taki przykład konsekwentnych działań rozwojowych tej aplikacji. Ta aplikacja się cały czas zmienia, są dodawane nowe funkcje, duża aktualizacja była z dodaniem funkcji związanych z listownikiem, czyli z listą zakupów, tak, że możemy sobie wrzucać jakby na listę zakupów te składniki, które potrzebujemy do zrobienia danego przepisu.
A listownik, przepraszam, to chyba była jedna z pierwszych takich w ogóle aplikacji, które powstały i zrobiły jakąś większą karierę w Polsce. Pamiętasz coś wcześniej takiego, co to, tak, to wszyscy masowo instalowali?
Tylko, że ja to nazywam, listownik nazywam aplikacją użytkową, a nie marketingową jakby. W sensie listownik to jest produkt grupy studentów, tak, którzy nagle zrobili sobie z tego pomysłu swój sposób na biznes, swój sposób na życie, a nam, przeciętnym Kowalskim, dostarczają super narzędzie właśnie do takiej codziennej czynności, tak? Już nie potrzebujemy karteczek, na których sobie piszemy nasze składniki zakupowe, tylko mamy aplikację w telefonie. Co jest najfajniejsze i ja osobiście jako użytkowniczka chwalę, możemy te listy współdzielić, tak? W czasie niemalże rzeczywistym, że naszemu partnerowi wysyłam przykładowo listę zakupów, czegoś zapomniałam, mogę w każdej chwili dorzucić i jemu się też ta lista aktualizuje, więc tego nie potrafi żadna samoprzylepna karteczka, żaden ołówek i długopis na takich codziennych listach. Tylko że to jest właśnie przykład aplikacji takiej użytkowej, która nie jest związana z marketingiem i nie została zrobiona na potrzeby jakby marketingowe.
Kiedyś ludzie dzwonili do siebie albo wysyłali SMS-y, to też działało.
No tak, też działało, więc tylko że właśnie w rozwiązaniach mobilnych chodzi o to, żeby te stare potrzeby zaspokajać w nowy sposób. Nowy, czytaj również jakby lepszy i inny, tak?
Przede wszystkim, żeby zauważyć chyba te potrzeby, tak? Żeby to nie było klepane po prostu według jednego schematu, tylko żeby najpierw sprawdzić, co ten odbiorca oczekuje, czego oczekuje, tak? I jak spróbujemy zapewnić mu to, czego oczekuje, to będzie zupełnie inaczej odbierał te nasze działania, tak?
No powiedziałaś, właśnie, więc...
Powiedziałaś, że aplikacje to jest wisienka na torcie, to ja ostatnio widziałem cię na żywo, i żeby nie traktować tych aplikacji jako wisienki na torcie, dokładnie, tak?
Tak, ponieważ to jest też, co widzę w domach mediowych, w agencjach reklamowych, w agencjach interaktywnych. Często jest tak, że klient przychodzi po taką całą strategię obecności w świecie digitalowym, no i proponuje mu się jakąś fajną akcję promocyjną, stronę internetową promującą tą akcję, jakieś działania w social mediach, głównie na Facebooku, i na końcu pada hasło jeszcze zróbmy coś w mobile'u, tak? Właśnie jaka taka wisienka na torcie, zostało trochę budżetu, tutaj jeszcze zróbmy coś w mobile'u. Nie dość, że samego słowa mobile nie lubię, bo tak naprawdę co to jest ten mobile, tak? To jest takie jakby spolszczenie słowa, które weszło do polskiej marketingowej nowomowy i niekoniecznie jest też prawidłowo rozumiane, więc, ale to już jakby nie róbmy off-topiku samego, więc chodzi mi o to, że te rozwiązania mobilne nie powinny być takim kwiatkiem do kożucha, takim pomysłem, który się gdzieś tam na końcu strategii dopisuje. Bardziej powinny być w samym środku, nie powinny stanowić centrum, tylko jakby powinny być narzędziem, wokół którego skupiona jest właśnie strategia obecności w świecie mobilnym. Znowu mogę wrócić do przykładu przepisów, który jakby znowu nie jest celem w samym sobie, tak? Aplikacja nie jest celem w samym sobie, tylko jest uzupełnieniem, elementem tej spójnej strategii właśnie, więc Więc po prostu apeluję do tego, żeby nie robić też niczego na siłę, bo to nie tak, że po prostu rozwiązania mobilne są modne, więc dlatego musimy być w tym świecie mobilnym. To nie jest też tak, bo pytałeś o błędy, z którymi przychodzą, którzy popełniają klienci. Bardzo często dostajemy briefy do Mobidiku, że właśnie zróbmy jakąś aplikację, bo nasz konkurent zrobił. Nieważne po co, nieważne czy nam się to przyda, ale zrobił konkurent. Nie dość, nie daj Boże, ten konkurent jest mniejszą firmą niż my, więc jak my, taka duża firma, może jeszcze nie mieć aplikacji mobilnej, tak?
No tak, tak.
No właśnie, więc można by o tym
wiesz co, może słowo mobile wkroczyło do Polski, jest gdzieś już kojarzone, ale co się pod tym kryje? Przecież nie kryje się tylko to, że mamy telefon w kieszeni, ale zastosowania tego telefonu i możliwości, jakie daje. Mamy, okej, poza tym telefonem jeszcze mamy tablety przecież i różne inne urządzenia mobilne, które też nam coś dają, tak? Mamy geolokalizację, mamy NFC, mamy możliwość otwierania stron internetowych na takich urządzeniach. Mamy starą, dobrą możliwość odbierania SMS-ów i MMS-ów i to wszystko można zaprząc do pracy też w tym marketingowym ujęciu. Nie trzeba zaraz robić aplikacji, tylko po to, żeby ona coś tam nam dała, tak?
Ja pokazywałam też przykład, zresztą to jest mój ulubiony, o nim też wcześniej na blogu pisałam, stronę www.paranorman.com. To jest strona internetowa promująca film Paranorman, czyli film taki trochę właśnie dla dzieci, ale nie tylko, o chłopcu, który posiada umiejętności, zdolności paranormalne, widzi duchy i film jest jakby historią tych jego przygód. No i zapraszam Cię i Was wszystkich na stronę paranormal.com, najpierw na w tej wersji jakby klasycznej przez komputer, obojętnie czy na laptopie, czy na komputerze tradycyjnym sobie możecie ją otworzyć, sobie ponawigować za pomocą myszki, a następnie wejść na nią, otworzyć sobie na nią na tablecie czy na smartfonie i zobaczyć, jak można nawigować po stronie internetowej z wykorzystaniem jakby właśnie właściwości telefonu, tak? Bo jeżeli będziemy sobie telefon obracać na przykład w ten sposób, to w zależności od położenia tego telefonu, to nagle będziemy widzieć duchy, które stoją obok Paranormana, albo też nie, jak on sobie dalej przyjdzie. Możemy jakby spędzać z nim dzień, możemy mu palcem czesać włosy, myć zęby i zupełnie inaczej właśnie się to robi za pomocą urządzeń, na urządzeniu mobilnym, a zupełnie inaczej na komputerze, ale zostało to wdrożone w technologii HTML-a w języku HTML 5, więc to jest przykład na to, że nie trzeba zrobić aplikacji, żeby osiągnąć tak jakby fajny, dobry user experience, który jest przynajmniej tak sugerowany i utożsamiany z aplikacjami mobilnymi, a można to zrobić właśnie na stronie internetowej i wówczas też odpada nam problem myślenia i analizowania, który system operacyjny telefonu jest ważniejszy, tak? Bo w tym momencie już, jeżeli jest to strona internetowa, jeżeli się to otwiera w przeglądarce internetowej, no to przecież nie jest ważne, na jakim systemie operacyjnym telefon pracuje, chociaż inaczej się może dany element interfejsu zachowywać, inaczej możemy po pewnych elementach nawigować, ale jakby nie traci to całego takiego doświadczenia ze stroną właśnie, więc też tych serwisów można wymieniać więcej, może też potem podrzucimy właśnie do materiałów te tego typu strony, które można tak sobie właśnie oglądać, nawigować i które są dobrym przykładem na to, że na stronach internetowych można wykręcić fajne efekty, nie tylko w aplikacjach mobilnych. Mm-hmm.
Wiesz co, ja cały czas w głowie jedno skojarzenie mam. Tutaj po Warszawie jeżdżąc komunikacją miejską często w lecie, teraz już chyba to zostało zdjęte, ale w tramwajach, w autobusach wisiały takie ogłoszenia, nie pamiętam, coś dotyczącego Warszawy to było. I tam nawet się niczego nie dowiedziałem, już mówię dlaczego. Dlatego, że był tam zaszyty QR-kod i ten QR-kod prowadził na zwykłą stronę internetową. To jest taki największy chyba, najbardziej taki jaskrawy przykład tego, jak zrobić można coś kompletnie źle.
No, o QR kodach już też powiedziano wiele, więc mam nadzieję, że nie będziemy poświęcać im za dużo uwagi tutaj dzisiaj. No ale właśnie, to jest kolejny przykład, że ktoś chce być na siłę mobilnym, ktoś chce prowadzić działania reklamowe przy użyciu narzędzi marketingu mobilnego, no tylko robi to tak wyrywkowo, jednorazowo, bez większego przemyślenia, tak? No i...
Zdarzają ci się takie sytuacje, gdzie klient chciałby porozmawiać o jakimś rozwiązaniu, a sam nawet nie wie, że ma smartfona na przykład?
Już coraz mniej, szczerze mówiąc. Czyli może to jest, znaczy to jest na pewno duże moje szczęście, że akurat ostatnio mamy przyjemność rozmawiać, współpracować z klientami bardzo uświadomionymi, ale z kolei z rozmów z różnymi przyjaciółmi, znajomymi z agencji mobilnych i z software house'ów, no padają różne kwiatki podczas rozmów z klientami. Także...
Bo to jest jedna z ciekawszych informacji, które znalazły się w jednym z twoich ostatnich raportów. Robicie też raporty, 3-4 raporty są teraz promowane u ciebie na Jestem Mobi. I tam w jednym z nich była taka informacja, że ludzie, którzy mają smartfony, nie wiedzą o ich możliwościach, traktują ich te telefony jako zwykłe zupełnie urządzenia do wysyłania, odbierania SMS-ów, robienia zdjęć i telefonowania. No i tu jest chyba bardzo duży problem, prawda?
No bo to, że użytkownicy, to nasze mamy, przyjaciółki niezwiązane z branżą, koledzy, koleżanki i tak dalej, którzy nie funkcjonują w świecie agencyjnym, w świecie internetowym, to jest jedno, ale osoby, które pracują w tej branży i obsługują klientów, chodzą na spotkania, czasem robią też mega wtopy i mega gafy, czyli na przykład pani... To jest też historia z życia wzięta. Pani jedzie na spotkanie z klientem, ma iPhone'a i przy kliencie otwiera stronę, która jest flashowa i się dziwi przy kliencie, dlaczego nie działa ta strona tak naprawdę na iPhone'ie, tak? Więc albo właśnie też jakaś też inna dziewczyna. Niestety wszystkie historie dotyczą dziewczyn, nie wiedzieć czemu, ale inna pani właśnie też ma ten telefon właśnie, to jest też ciekawe, że to jest iPhone, więc telefon z wyższej półki wciąż jeszcze. No i ta pani, która próbuje sprzedać aplikację danemu klientowi, nagle się okazuje, że ani jednej aplikacji na swój telefon nie pobrała. Więc można by wiele opisywać, zresztą też na Jestem Mobi wisi gdzieś tam z przyszłości, sprzed roku artykuł z kolei z innej konferencji. On miał bardzo taki wrażliwy tytuł, dlaczego agencje interaktywne nie powinny sprzedawać rozwiązań mobilnych. Jak ktoś sobie poszuka, to znajdzie i tam się właśnie takie cytaty z różnych rozmów znajdują. Jest ich kilkanaście, jak mniej więcej, więc zapraszam do lektury, że poziom jakby świadomości również u nas w branży jest jeszcze niski, no bo rozwiązania mobilne wymagają nowej wiedzy w stosunku do tej wiedzy, którą nabyliśmy jakby współpracując ze stronami internetowymi, nazwijmy to klasycznymi, tak? Mhm. Tak jak sobie rozmawiam też z różnymi webmasterami czy programistami, oni mówią, że chcąc pozyskać know-how właśnie dedykowane rozwiązaniom mobilnym, musieli wymienić plus minus 60% swojej wiedzy, że to naprawdę trzeba pozbyć się starych nawyków, nauczyć się nowych rzeczy, no i zacząć trochę pracować nowa. A nie wszystkim się niestety chce, bo jak mamy ciepły stołek i nam się dobrze pracuje, no to po co coś zmieniać, nie? Ale no, o sukcesie i o tym, że coś wychodzi, że coś działa i że jedna firma jest mądrzejsza w tym biznesie od drugiej, właśnie działa to, że jest otwarta na nową wiedzę i tą nową wiedzę i pozyskuje i wdraża w życie.
Wiesz co, ja tak postępując w trakcie odcinka coraz dalej, gdzieś dojdziemy do odpowiedzi na te pytania postawione na początku, czyli co to znaczy być mobi i przede wszystkim jak to wygląda też na świecie, jakie ciekawe akcje były robione, jakie ciekawe projekty powstały, ale jeszcze jedna rzecz zanim, mobile commerce, bo też pojawiło się to u was, też jest raport o tym i to, co mnie najbardziej zaciekawiło tam, to że ludzie przede wszystkim kupują, jeżeli już coś kupują, to kupują za pomocą tabletów, a nie telefonów, co wydawało mi się bardzo mało nie przeciwintuicyjne.
Szczerze powiem, że to też był wniosek, który mnie osobiście bardzo zaskoczył, ale do takiego wniosku właśnie doszliśmy z Mariuszem Wesołowskim, który nie jest związany ani z Mobi, ani z Mobidikiem, ale współpracował akurat ze mną przy raporcie o Mobile Commerce. I właśnie to był wniosek, który nas osobiście też bardzo zaskoczył, ale wynikał z rozmów, które przeprowadziliśmy z kilkudziesięcioma wręcz firmami, które w które pewne rzeczy już w tym świecie zrobiły. No i się okazuje, tak oczywiście upraszczając, bo w zależności od tego, z jakim sklepem rozmawiamy i jaki ten sklep ma sortyment i do jakiego profilu klientów dociera, to oczywiście jest inaczej, ale można wysnuć taką generalną tezę, tylko cały czas uczulam, że generalizacja nie jest mimo wszystko dobra. Można wysnuć generalną tezę, że w Polsce istnieje bardziej właśnie tablet commerce, aniżeli mobile commerce. Znaczy właśnie, bo teraz tu też mi dzwoni w głowie powiedzenie Zuckerberga, tak, że iPad is not mobile, także można by jeszcze się pokłócić i podyskutować, czy tablety są urządzeniami mobilnymi, czy nie. No, ale
skoro leżą w domu na półce, tak?
Tak, tak, więc, ale do puenty, że faktycznie telefony jakby wspierają zakupy, są obecne w naszych decyzjach zakupowych, ale faktycznie przez nie tych zakupów jakby nie dokonujemy, czyli bardziej sobie porównamy ceny, na przykład idąc do sklepu naziemnego, otworzymy sobie tą aplikację typu Ceneo czy NoCode, porównamy ceny, czyli jakby skorzystamy z tego telefonu, ale finalnie dokonamy zakupu na przykład na desktopie, tak? W tradycyjnym sklepie internetowym.
Czyli co, wynikałoby z tego, że ludzie w domu posiadając komputer i tablet, tak naprawdę robią dokładnie tą samą czynność, a jest ich odrobinkę wygodniej zrobić to na tablecie, siedząc na przykład przed telewizorem i nie muszą odpalać komputera, iść do innego pokoju.
No tak? Można też tak to bardzo mocno zgeneralizować.
Co nie jest dobre.
Co nie jest dobre, bo mam na przykład teraz na myśli sklep Showroom, który też się w tym raporcie Mobile Commerce'owym znalazł. Michał Juda się wypowiadał, jak to wygląda u niego. I Showroom to jest platforma skupiająca projektantów polskich, sklep internetowy, który nie jest dostosowany do urządzeń mobilnych, czyli jakby nie ma swojej wersji mobilnej, ale osiąga super wyniki na iPadach właśnie. Znaczy na tabletach, a szczególnie na iPadach, bo jeżeli chodzi o zakupy polskie, to chcąc, nie chcąc, czy komuś się to podoba, czy nie, iPad będzie tym królem zakupów internetowych. I no właśnie z tego też płynie wniosek taki, że to właśnie z showroomu płynie wniosek taki, że wyniki pokazują, że właśnie zakupy mobilne dokonują się u niego w tymże sklepie na tabletach, na iPadach właśnie, że przez na iPadach ludzie więcej też spędzają czasu tak naprawdę w tym sklepie, ten czas jest bardziej wartościowy no i jakby jest to może jeszcze niszowa i mała grupa klientów dzisiaj, ale bardzo mocno rokująca na przyszłość, tak? I tak jak właśnie Michał Juda mówi, że w sierpniu bodajże tego roku przekroczyli 10% ruchu z urządzeń mobilnych, pochodzącego z urządzeń mobilnych, tak sobie prognozuje, że nawet w przyszłym roku może być to 20%. Nie wiem, nie chcę oceniać, czy jest to realne, czy nie, bo już raz się przejechałam na takim wróżeniu właśnie, kiedy, jakie wskaźniki, jakie liczby będziemy osiągać. Zaraz mogę powiedzieć, kiedy. No ale jakby no, skłania to do takiego wniosku, że mimo iż jeszcze właśnie grupa kupująca na urządzeniach mobilnych, na tabletach szczególnie, jest jeszcze mała, ale jest bardzo istotna dla sklepów, które takie zachowania odnotowują, bo bardzo często się okazuje, że koszyk zakupowy ma wyższą wartość na przykład na telefonie niż na desktopie. Przykładowo średnia wartość zamówienia ogółem w sklepie to jest 200 zł, a średnia zamówienia to jest przykładowo 400 zł czy 400 zł z groszem, mimo iż tego ruchu urządzeń mobilnych jest mniej, więc no więc mimo iż, jeszcze raz to powtórzę, mimo iż jest to mała grupa jeszcze, no to jest to strasznie ważna i ten biznes internetowy, który ma świadomość tej grupy, już od dawna tak naprawdę zaczyna o nią dbać i na pewno będzie miał z tego korzyści w dalszej przyszłości. I tylko puentując to, co powiedziałam, że nie podejmuję się już wróżenia na różne tematy, ponieważ Net Market Search w zeszłym roku podawał informację, że właśnie ruch z urządzeń mobilnych przekroczył 10% w skali globalnej sieci internetowej. Że w październiku zeszłego roku smartfony i tablety wygenerowały 10% ruchu w globalnej sieci internetowej. Po raz pierwszy przekroczyliśmy próg druwu cyfrowy. I teraz mówi się, że jesteśmy opóźnieni w stosunku do całego świata, właściwie to do Stanów Zjednoczonych o plus minus 2-3 lata. no to ja sobie obserwowałam właśnie różne wyniki różnych analiz i prognozowałam, że my w Polsce 10% przekroczymy w grudniu tego roku, czyli w przyszłym miesiącu w związku z szaleństwami zakupowymi i całą tą gorączką świąteczną. Ja niestety pomyliłam się, chciałam się założyć, z czytelnikiem jestem Mobi, ale się nigdy na szczęście nie zgłosił do zakładu, ponieważ według StatCountera, czyli jeszcze innego narzędzia badawczego, 10% przekroczyliśmy w Polsce we wrześniu, dwa miesiące temu. Także rozwija się to szybciej, niż nam się może wydawać, więc...
Czyli więc... jest lepiej, niż mnie się osobiście wydaje. Może tak, najwyższa tak, pora.
Chociaż, no, najwyższa pora, chociaż znowu, no to bardzo dużo zależy od tego, co robimy, od biznesu, od profilu klientów, od tego, co my też sami chcemy osiągnąć, no bo są przykłady, które pokazują, że jeszcze jest czasem bardzo skromnie, a są przykłady, że można już mówić, że dawno jest czas najwyższy na to, żeby coś z tym zrobić. Przykład strony rozkład PKP.pl. Wiesz, jak wygląda strona rozkład PKP.pl na urządzeniach mobilnych, na telefonie. Zdarzyło ci się otwierać tą stronę na telefonie komórkowym i korzystać z rozkładu, nie?
Raz chyba.
Nigdy nie
muszę. Na szczęście nie jeżdżę często, więc nie muszę.
No właśnie, a ten rozkład PKP.pl to jest tak ciężka do przebrnięcia strona internetowa, żeby formularz wypełnić, czyli trzeba podać, skąd chcemy jechać, dokąd chcemy jechać, kiedy chcemy jechać. To nam zajmuje strasznie dużo czasu na telefonie komórkowym, bo niestety nie jest to zoptymalizowane pod mały ekran. A mimo to na tej stronie w połowie tego roku, bo mam wiedzę w okresie przedwakacyjnym, nie wiem jak jest teraz, ta strona generowała 20% ruchu z urządzeń mobilnych. To jest super dużo.
To jest po prostu potrzeba, tak? Potrzeba tak. Generowała ten ruch, tak? Ludzie nie mieli innego wyjścia, musieli tam wejść, bo chcieli gdzieś po prostu pojechać. Ale wiesz co, ja tutaj teraz skojarzę... To, co powiedziałaś przed chwilą o tej makabrycznej wręcz stronie, tak, z aplikacją Jak Dojadę. Zobacz, jak można by to było super zrobić. I tutaj aplikacja w tym przypadku sprawdziłaby się wyśmienicie. Możliwe, że dałoby się to też zrobić w HTML5, bo są też przecież API udostępnione przez te wszystkie przeglądarki mobilne, czyli geolokalizacja, która by tu była niezbędna, jest. Ale aplikacja Jak Dojadę, ja tu nie chcę robić jakiejś kryptoreklamy, ale istnieje coś takiego.
A my robimy wszystkim po kolei kryptoreklamy, tak, jest
moim zdaniem znakomita, bo 3-4 dotknięcia ekranu, tapnięcia, tak to nazywamy, tak? I wiem już, jak mam poruszać się po mieście. Tam nie potrzeba wypełniania jakichś nie wiadomo jakich formularzy, po prostu jest intuicyjna i szybko chodzi. Kto jeszcze nie widział, to zapraszam do sprawdzenia, bo naprawdę dobrze zrobiona aplikacja broni się sama.
To ja teraz się pewnie zaskoczę, ponieważ powiem, bo z chłopakami z Jak Dojadę rozmawiałam sobie w poniedziałek bodajże i pytałam ich o aktualne ich wyniki. I okazuje się, że miesięczna liczba unikalnych użytkowników, która przychodzi przez ich stronę mobilną, czyli mjakdojadę.pl, jest wyższa niż łączna liczba pobrań aplikacji mobilnej Jak Dojadę, która jest jakby sumowana ze wszystkich systemów, na jakie jest dostępna. Tak?
Wiem o tym i w głowie mi się to szczerze mówiąc nie mieści. Jak to jest możliwe?
Bo pobrań mają plus minus 800 tysięcy, a miesięcznie przez stronę mobilną mjakdojadę.pl zawsze przychodzi więcej niż te 800, powiedzmy 850, 860 tysięcy w zależności od miesiąca, tak jak mówił właśnie Bartek Burek. Także znowu takie jakby zaskoczenie, ale też wniosek, że naprawdę potencjał przeglądarek internetowych. Przeglądarka internetowa na telefonie też jest jakby aplikacją, tak? Więc to, co... Więc łatwiej nam będzie docierać do tych naszych mobilnych klientów przez przeglądarkę internetową niż przez własną aplikację mobilną, którą ten użytkownik i tak musi pobrać, a walczy ona o uwagę z innymi aplikacjami. No bo też według różnych badań tych aplikacji otwieramy kilka praktycznie mamy i otwieramy kilka, a nie kilkanaście czy kilkadziesiąt, także konkurencja jest ogromna, a obecność i właściwa obecność w przeglądarkach internetowych mobilnych jest o wiele ważniejsza niż produkcja własnej aplikacji.
Tym bardziej, że platformy się rozwijają i od jakiegoś czasu już jest na przykład dostępna taka funkcja powiadomień push, które wysyłają już strony, nie trzeba mieć aplikacji, żeby dostawać powiadomienia, więc gdyby na przykład twój blog miał to odpowiednio oprogramowane, no to każdy nowy wpis mógłby być rozsyłany za pomocą powiadomienia push, tak? I ja aplikacja jest niepotrzebna.
Ja bym chciała, żeby mój blog miał o wiele więcej rzeczy, ale niestety właśnie, jako że to nie jest mój biznes jakby komercyjny, to jest często drugoplanowy i chciałabym, żeby miał jeszcze parę innych rzeczy.
Tak. Wiesz co, przygotowując się do odcinka, tak próbowałem sobie zbudować intuicję na temat tego, jak to w Polsce jest inaczej niż na świecie. Czym się różnimy? Przyszło mi do głowy kilka rzeczy. Pierwsza to taka... Często pojawiające się takie stwierdzenie, że my mamy taką specyficzną polską mentalność. Ja pamiętam, że jak zaczynałem dekompresor bardzo dawno temu, to po pierwszych dwóch czy trzech odcinkach rozesłałem linki znajomym z prośbą o to, żeby się jakoś wypowiedzieli, czy to im się podoba, czy nie podoba. No i ta polska mentalność się odezwała, bo zanim zdążyli jakoś ocenić merytorycznie odcinki, to zdążyli już powiedzieć na przykład, że o, ale ty masz tam echo. Więc to jest tak, że najpierw szukamy miejsc, gdzie moglibyśmy się przyczepić do czegoś, a dopiero potem próbujemy się zastanowić, co dalej.
No to tak wszędzie jest. To nie jest kwestia akurat tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, ale absolutnie wszystkiego, że tak jest, że wolimy się poprzyczepiać.
I tutaj w rozwiązaniach mobilnych można bardzo dużo rzeczy zrobić słabo, tak? Jeżeli będziemy mieli takie miejsca, gdzie to, co robimy, nie jest idealne, to będzie bardzo dużo miejsc, gdzie można się przyczepić, a te zarzuty spowodują, że się te aplikacje po prostu nie będą ludziom podobały. Tak?
Wiesz co, najlepszym przykładem na potwierdzenie tej tezy, tego narzekania jest polska bankowość mobilna, ponieważ jest to, po pierwsze, jest to chyba jedyna tak mocno rozwinięta branża w Polsce, w sensie rozwiązania mobilne z tej branży są tak dopracowane i są już coraz bardziej dostępne coraz większej liczbie klientów. Jesteśmy naprawdę w czołówce europejskiej, jeżeli chodzi o te rozwiązania i nie powinniśmy się wstydzić tych rozwiązań na tyle właśnie rynków zagranicznych, konkurencyjnych. I kiedy ja o tym mówię właśnie, że bankowość mobilna jest ważna, jest dobra, a że w Polsce są dobre rozwiązania i naprawdę jest to świadoma grupa biznesowa, no to właśnie odzywają się jeden z drugim. A, czy widziałeś aplikację mBanku, bo ona ma to i tamto i w ogóle to jest HK i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie w badaniu, które też robiłam ostatnio z TNS-em na zlecenie Getin Banku, wychodzi, to jest taka informacja niepublikowana w tym raporcie specjalnie dla słuchaczy naszych. Pytaliśmy tam też o właśnie aplikacje różnych banków, o to, jak są oceniane przez respondentów i okazuje się, że 3/4 użytkowników aplikacji mBankowej ocenia ją dobrze lub bardzo dobrze, co jest świetnym wynikiem, tak, że my w branży możemy sobie mówić, że to jest aplikacja niedopracowana i ja też bym tak powiedziała, tak? Jakby przykładowo Kuba czy Bartek z Mobitika wzięliby się za porządny audyt tej aplikacji, znaleźlibyśmy mnóstwo błędów i miejsc do poprawy i tak faktycznie jest, ale jakby nie te drobne, mniej lub bardziej drobne detale świadczą o tym, że coś jest już dobre i coś nam pomaga tak naprawdę w codziennym życiu, tak? A bankowość mobilna jest takim obszarem, takim rozwiązaniem, które jak najbardziej już ułatwia kontakt z bankiem i trochę zmienia postrzeganie tegoż banku. Także to jest doskonałe. Także czepiamy się drobnych rzeczy, zapominając, nie mając takiego, mówiąc z angielskiego, big picture tegoż tematu. Więc tak.
Poza tym to jest teraz na pewno dobry pomysł na promowanie siebie, bo powiem ci tak z mojego własnego doświadczenia. Mam konto w mBanku, używam tego wszystkiego, co mi dali. Moja ocena tej aplikacji niestety jest taka jak tych, których wymieniłaś, czyli dużo kyp i tak dalej, ale zaciekawiła mnie ta aplikacja Getin Banku, którą gdzieś tam wspomnieliście ostatnio, słyszałem cię w Talk FM. W Talk FM, tak.
Super.
Człowiek 2.0 i tam właśnie było o tej aplikacji. I zainstalowałem sobie ją, niestety nie mam konta, ale to jest troszeczkę, tutaj bym poprawił. Jakaś wersja demo, chciałbym popatrzeć, jak ona działa, tak? Zanim sobie założę konto. I wtedy mógłbym się zdecydować na przejście do innego banku właśnie po to, bo jestem takim człowiekiem, który takie rzeczy chciałby mieć w telefonie, tamta się nie sprawdziła, czekam i się nie mogę doczekać na aktualizację, zmienię sobie bank, bo ma lepszą aplikację.
Masz rację i teraz tak, bo ja swego czasu jeszcze nie pracując w Movidiku, a pracując w Jan Media w innej firmie, w marcu 2012 roku zrobiłam raport użyteczności bankowych aplikacji mobilnych, wszystkich na systemie iOS i Android. I ja niestety jestem użytkowniczką, posiadaczką kont w prawie wszystkich bankach, ponieważ w tych bankach, które aplikacji nie oferowały wersji demonstracyjnej, to właśnie zakładałam konto, więc w Getin Banku też mam konto, ale to jest takie konto testowe. I no cóż, też znowu nie chcę opowiadać się, czy to jest super aplikacja, czy nie, ale faktycznie aplikacja Getin Banku ma kilka rozwiązań unikalnych w porównaniu do innych banków, które mogą przyciągać klientów. Inna aplikacja, która też zrobiła dużo szumu, to jest aplikacja Eurobanku, która też była taka dosyć nowa i inna od wszystkich, więc to też nam w raporcie wyszło, że jest taka grupa osób, co prawda mała, ale jest grupa osób taka jak ty, która byłaby skłonna zmienić bank ze względu na fajną aplikację mobilną.
Okej, okay. I teraz to jest chyba już dobry moment, żeby wreszcie odpowiedzieć sobie, w jakim momencie dziejowym jesteśmy w Polsce. Będziesz mnie poprawiała na pewno. Mnie się wydaje, że jesteśmy na takim etapie, gdzie ci wcześni użytkownicy, ci, którzy zawsze chcą być pierwsi, bo pierwsi wypatrzą gdzieś nowinkę i chcą skorzystać i zobaczyć, co się dzieje. To są early adopters, czyli polskiego odpowiednika chyba nie ma. To są ludzie, którzy przede wszystkim oczekują może nie idealnego, ale bardzo dobrego technicznie produktu, tak? Bo jestem przygotowany, jestem przyzwyczajony do jakości. To, co mi oferują, chciałbym, żeby było na jakimś poziomie, żeby mnie po prostu nie odbijało. I osoby, może nie osoby, instytucje, podmioty, które zapewnią taką jakość, będą mieli takich heraldów marki. Ja osobiście jestem w stanie pokazać 20 czy 50 osobom, bo się po prostu napalę, że coś jest fajnego i rozniosę tą informację dalej. Ja tylko powiem z dwóch takich przykładów chciałbym skorzystać, dwóch polskich przykładów. Po pierwsze to jest aplikacja Janosik, która faktycznie coś dała ludziom. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to pewnie zaraz sobie zainstaluje, bo to jest taki antyradar, taki crowd antyradar. Społeczność...
To jest mobilne CB Radio, coraz lepsze tak, niż CB Radio.
Tak. To też jest z twojego bloga.
Tak, ale... z listy przedmiotów, które zastępuje
dokładnie,
smartfon.
Dokładnie. Tam chodzi o to, że po prostu ludzie jadąc samochodem oznaczają w danym momencie, korzystając z geolokacji w tej aplikacji miejsca, gdzie znajdują się radary i dzielą się tymi informacjami i to są dane na żywo aktualizowane. Nie trzeba mieć jakiejś specjalnej bazy, którą ktoś tam wypełnia, bo to się po prostu dzieje samo, tak? Dało to użytkownikom niesamowitą wolność, tak?
Bo poruszyłeś kilka przykładów, ale zacznę od tego ostatniego. Jeśli chodzi o Janosika, to... bo Janosik też istniał wcześniej. W sensie to nie jest aplikacja mobilna... Inaczej, Janosik nie był aplikacją mobilną jako swoja pierwsza forma kontaktu ze społecznością kierowców. Janosik sobie istniał też wcześniej. Ja Janosika kojarzę już od chyba lat 4 albo i 5. Nie chcę teraz popełnić błędu, ale w każdym razie Janosik istniał wcześniej, ale ja osobiście jako użytkowniczka tegoż zaczęłam z niego korzystać dopiero na telefonie komórkowym poprzez aplikację mobilną. I to jest chyba najlepsza forma, w jakiej mógł się Janosik objawić, bo dzięki temu właśnie, że korzysta z niego tyle osób, ile korzysta. Aplikacja ma już w tej chwili ponad 1 000 000 pobrań. To jest wynik topowy, jeśli chodzi o możliwości polskich aplikacji mobilnych. I tylko 4, jeżeli mam dobrą wiedzę, 4 aplikacje mobilne w Polsce przekroczyły tą liczbę pobrań. Więc Janosik jakby umożliwia też fajne funkcjonowanie, niekoniecznie ty musisz tam zgłaszać te wypadki, suszarki na drodze, które widzisz, tak? Możesz z niej korzystać totalnie biernie, po prostu masz ją włączoną i ona ci powiadamia, że za kilometr będziesz miał suszarkę przed sobą, więc zwolnij, prawda? Oczywiście cała idea, inicjatywa polega na tym, że musisz tam zgłaszać też, znaczy musisz, możesz zgłaszać to, co widzisz, czy widzisz wypadek i tak dalej, żeby ostrzegać innych użytkowników, bo dzięki temu ta aplikacja jest tak dobra, więc więc ogólnie właśnie świat mobilny dostarczył niektórym biznesom zupełnie nowych możliwości, których wcześniej nie mieli i Janosik to jest właśnie ten przykład. Zaczęło się od tego, na którym etapie jesteśmy tutaj dzisiaj. No i wiadomo, że jest pewna grupa geeków, która która na to patrzy inaczej niż taka masa. No i ja uważam, że w takiej masowej skali oczywiście mamy jeszcze wiele do zrobienia, jeszcze mamy wiele do nauczenia się. My jako osoby, które w tej branży pracujemy, powinniśmy edukować innych, ale edukować nie poprzez takie nawet programy, jak my sobie teraz tutaj rozmawiamy, nie poprzez konferencje, na których się pojawiam, a w takim codziennym życiu. No, w polu, dokładnie. Czyli zadanie domowe dla każdego, kto słucha nas dzisiaj, dla ciebie i dla mnie, żeby każdego dnia albo co dwa dni zarażał jakąś aplikacją mobilną swojego znajomego, koleżankę, kolegę, tak? Bo w ten sposób najsensowniej, najmądrzej jesteśmy w stanie wytłumaczyć, po co to jest i dlaczego to jest faktycznie ważne i przydatne, tak? Jeżeli komuś podrzucimy bank w telefonie i pokażemy mu, hej, zobacz, jak to działa, no to nikt inny lepiej tego nie zrobi niż my z do ust, tak naprawdę, więc...
A propos właśnie tej przydatności i pokazywania tego, gdzie można by coś takiego zastosować. Jeszcze jedna taka ciekawostka z polskiego rynku, taketask.pl, nie wiem, czy słyszałaś?
Słyszałam, ja mam z chłopakami zrobić wywiad na Jestem Mobiłów.
O, proszę.
To jest moja wina, że jeszcze im nie wysłałam pytań tak naprawdę, bo już mają to obiecane, ja już mam to zaplanowane, tylko po prostu z przyczyn tego znowu, że Jestem Mobił jest drugorzędne, nie mam czasu tego robić tak, jakbym chciała, no a Jestem Mobił będzie z nimi wywiad, ale taketask też jest super, ale nie przerywam. Mów ty.
Ja?
Mów ty.
Tak. TakeTask. Instalujesz, pokrótce, instalujecie aplikację na telefonie i przyjmujecie pracę na ten telefon. Coś do wykonania. Z jednej strony mamy firmy, które zlecają nam na przykład sprawdzenie, czy w sklepach Biedronka znajduje się dany produkt, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy chcieliby tam pójść i zrobić na przykład zdjęcie, że faktycznie na półce leżą jakieś tam drażetki. I firmy płacą za tą usługę, my dostajemy za to pieniążki.
Dokładnie.
Dzięki temu w ciągu jednego dnia można zrobić badania, czy na przykład dostępność danego miesięcznika jest odpowiednia.
Na przykład. Więc tak naprawdę, bo też chłopacy pokazywali się dwa dni temu na tej konferencji, od której zaczęliśmy dzisiaj rozmowę, możliwości biznesowych związanych z wykorzystaniem tej taska jest naprawdę wiele i sporo, tak? Można to wykonywać, znaczy, można wymyślać różne zadania i tak naprawdę znowu zależy się od biznesu, który ktoś prowadzi, to tylko sky is the limit, tak? I od wyobraźni, od potrzeb, to zależy, co tam możemy zlecić. Też właśnie ten mystery shopper nabierze nowego chyba wymiaru i nowego znaczenia takiego w świecie mobilnym. Tego jest sporo.
Jeszcze tylko dwa przykłady może takich działań już nie z Polski. Działań związanych z mobilnością generalnie, bo to nie chodzi tylko o to, by instalować sobie jakieś aplikacje, ale poniekąd gdzieś tam to się wiąże. Pierwsza taka bardzo ciekawy plan i chyba coś powstaje, bo czytałem analizę przed wykonaniem projektu. W Bostonie jakiś czas temu na maratonie wybuchły bomby. Ktoś zauważył, że analizując Twittera, tweety, które były robione przez ludzi z telefonów, z urządzeń generalnie mobilnych, mają w sobie zaszytą geolokalizację i można sprawdzić, że w dwie chyba czy w trzy minuty po wydarzeniach pojawiły się pierwsze tweety w danym miejscu. I potem one zaczęły się, one się już propagowały dalej, potem no już pojawił się taki chaos w tym, gdzie one się znajdowały, no bo dowiedzieli się o tym znajomi i tak dalej, ale pierwszy moment był bardzo ciekawy, bo było dokładnie widać, gdzie coś się dzieje. I na tej podstawie opracowuje się w kilku miejscach już jednocześnie, bo też jakieś pożary lasu na przykład w Nepalu, na tej podstawie będą wykrywane. Chodzi o to, że mając dostęp do takich danych zgeolokalizowanych, czyli tweetów z Twittera, na Twitterze, możemy nanosząc je na mapę, ogniska nieszczęścia wypatrzeć. W danym momencie, jeżeli na przykład miałoby dojść do jakiejś globalnej epidemii, pandemii i ludzie zaczęliby do siebie nawzajem wysyłać SMS-y ze słowem jestem chory, to nanosząc to na mapę w czasie, jesteśmy w stanie określić, jak ta pandemia się rozprzestrzeniała. Bardzo ciekawy pomysł. I druga taka możliwość, którą może niebawem w Japonii na przykład będą niektóre instytucje próbowały wdrożyć, a też Twitter coś takiego zrobił, to może nie wyprzedzajmy. Chodzi o masowe wysyłki SMS-ów, na przykład w momentach jakichś klęsk naturalnych katastrof, czy typu tsunami, czy jakieś trzęsienia ziemi, operatorzy komórkowi będą umożliwiali odpowiednim instytucjom wysyłanie masowych SMS-ów, ale nie na zasadzie takiego marketingu, geocachingowego zalewu Badziewiem, tylko zgeolokalizowane informacje, które będą szły z danego BTS-a do wszystkich ludzi, którzy są zalogowani w tym rejonie. Dzięki temu będziemy mogli na przykład ludzi ostrzec przed tornadem.
To ja ci dorzucę jeszcze trzeci przykład tego typu i tej skali. Pokazał mi go Iwan Hernandez. Mogę też podrzucić link do wideo na YouTubie, który opisze tą akcję lepiej niż ja teraz, ale powiem w kilku zdaniach, że właśnie w Chinach powstała też taka aplikacja, która walczyła, przeciwdziałała, chciała przeciwdziałać, pomagać rodzicom dzieci porwanych. Bo akurat w tamtejszym rejonie jest to bardzo częsty przypadek, że po prostu dzieci się porywa na różne niecne swoje własne brzydkie potrzeby. I aplikacja działa w ten sposób, że po prostu miała w sobie bazę zdjęć porwanych, dzieci porwanych, dzieci poszukiwanych przez rodziców stęsknionych z tymi dziećmi. I działa w ten sposób tak, że jeżeli ty miałeś tą aplikację na telefonie komórkowym i widziałeś na przykład dziecko na ulicy żebrające o pieniądze, mogłeś do niego podejść, zrobić mu zdjęcie i aplikacja dzięki właśnie technologii rozpoznawania twarzy potrafiła porównać to dziecko, któremu właśnie robisz zdjęcie ze zdjęciem dzieci, które są obecne w bazie. I oczywiście takie akcje, wiele potrzeba, żeby takie akcje były skuteczne. W tym filmiku, jeżeli dobrze pamiętam, to były pokazywane dwie historie skutecznych identyfikacji tych dzieci i dwójka dzieci wróciła do swoich rodziców dzięki tej aplikacji. Ale dwójka dzieci, mimo że to jest mało, to jest cholernie dużo i też
dla tych
super
rodziców
przykład
to
na
jest to. Wszystko.
To jest wszystko, to jest cały świat. To jest też przykład właśnie, że takie technologie, czy to mobilne, czy to internetowe, po prostu potrafią naprawdę pomagać na dużą skalę w takim też wyobrażeniu, w takim wymiarze, no już nie marketingowym, nie reklamowym, ale takim totalnie bezcennym, tak? Ten rozwój technologiczny jednak jest po coś.
A ten rozwój technologiczny jest też dla kogoś przede wszystkim.
Tak, tak. No i to ma nam właśnie, no i to ma nam służyć. Jeżeli nam to służy, to chodzi tak naprawdę, tak? Jeżeli nam to nie przeszkadza, nie obciąża dodatkowo i potrafimy z tego korzystać jakby właśnie po to, żeby robić pewne rzeczy szybciej, lepiej, to chodzi tak naprawdę.
Podsumowując dzisiejszą rozmowę, czy to prawda, że jesteśmy w Polsce na etapie early adopters, że ci ludzie, którzy teraz mają 5% udziału na przykład w ruchu tych mobilnych wejść na strony, czy w pobrania aplikacji, to jeszcze nie jest przecież masowe zjawisko, tak? Czy tym ludziom warto teraz dać już coś, co mogliby pokazać znajomym?
Ja używam takiego sformułowania, takiego określenia, że jesteśmy na etapie ewolucji stopniowej i powolnej. Nie można mówić o rewolucji. Rewolucja to się dokonała, jak smartfony w ogóle wchodziły, czyli pierwszy iPhone w 2007 roku. Wtedy była rewolucja. Teraz jesteśmy na etapie ewolucji, czyli jakby takiego powolnego upowszechniania się tychże rozwiązań w naszym codziennym życiu w sposób bardzo czasem nieświadomy, bo zaczynamy korzystać z czegoś, nawet nie wiedząc, że z tego korzystamy. Przykład tego, że pytasz kogoś, czy korzystasz z internetu w telefonie, on ci odpowie, że nie, a drugie pytanie, jakie zadajesz, czy korzystasz z aplikacji pogodowej, jakie masz na telefonie, on ci odpowie, że tak. Mhm. I to jest jakby przykład tego, że po prostu nie mamy świadomości tego, więc myślę, że już nie jesteśmy na etapie early adopters, już jesteśmy trochę dalej za tym, w sensie już technologie mobilne zataczają coraz szersze kręgi, dawno już wyszły poza to grono, aczkolwiek jest to w takiej formie jeszcze nieuświadomionej. Ale też nie musi być nagle uświadomione. Może pozostać w tej formie nieuświadomionej, byleby to było po prostu
skuteczne
i służące ogólnemu dobru, poprawie własnego komfortu życia, jeżeli nam to faktycznie może coś ułatwić. No bo ułatwia od kupowania biletów przez telefon, od braku konieczności papierków w telefonie komórkowym. Ja już właśnie przestałam też jeździć z drukowanymi biletami. Jak w domu nie mam czegoś takiego jak skaner, ponieważ jest aplikacja, która umożliwia skanowanie. Są aplikacje, żeby już nie przechowywać paragonów w telefonie. No jest takich mnóstwo takich małych, drobnych rzeczy, które może właśnie nie są takie wow, ale mają zadanie pomagać nam w codziennym życiu i o to chodzi. I to oznacza bycie mobi.
I w to wszystko, jeżeli agencje marketingowe będą w stanie się wpasować i dać coś ciekawego odbiorcy, no to pewnie będą mieli coraz bardziej rosnącą rzeszę zadowolonych i wiernych klientów, tak?
Niech agencje marketingowe pomagają swoim klientom łatwiej docierać do tych zmobilizowanych konsumentów, tak? Po prostu ułatwiać im życie w momencie kontaktu z daną firmą przez telefon komórkowy. Choćby na etapie szukania danego adresu. Jeżeli chcemy pojechać do jakiejś firmy, do jakiegoś sklepu, salonów, z sieci sprzedaży, nawet czasem znalezienie adresu jest to niemożliwe, więc choćby na tak małym, marginalnym, a właściwie to może i dużym właśnie etapie, żeby pomagać, żeby ułatwiać.
Cóż, bardzo Ci dziękuję w takim razie za rozmowę. Będziemy przede wszystkim zapraszali na Jestem Mobi naszych słuchaczy.
Dziękuję. No i dziękuję, cóż. Również zapraszam. No cóż.
Na pewno nieraz się spotkamy na następnych konferencjach, bo wszędzie Cię pełno. Ale to chyba dobrze. To znaczy, że ten rynek się rozwija, że jest zainteresowanie, że są ludzie, którzy się tym teraz już zajmują na poważnie i zawodowo, prawda?
No tak, no ja zajmuję się na poważnie od 2 lat, chociaż zakochana jestem od roku 2007 właśnie. Wtedy sobie tą domenę Jestem Mobi kupiłam, więc wtedy sobie obserwowałam, a teraz działam. Jeżeli jakkolwiek, komukolwiek mogę pomóc, to zapraszam. Do zobaczenia i pozdrowienia dla wszystkich.
Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.
Dzięki, dziękuję.
Ja jeszcze zapraszam wszystkich na naszą stronę, oczywiście do kontaktu. Pod odcinkiem będziemy otwierali jak zwykle dla Was miejsce na komentarze. Zapraszam też do komentowania na YouTubie pod filmem, który jeszcze prawdopodobnie dzisiaj się pojawi. Gładko nam poszło, więc nie będziemy tego specjalnie teraz montować. Piszcie do nas, informacje kontaktowe macie na ekranie. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na ten i na następny odcinek.